List do Hebrajczyków, rozdział 7. Co do tego Melchizedeka, króla Salemu, kapłana Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, powracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił mu, a któremu Abraham ze wszystkiego wydzielił dziesięcinę, to jego imię znaczy po pierwsze król sprawiedliwości, a po drugie król Salemu, czyli król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego, pozostaje on kapłanem nieprzerwanie. Zauważcie zatem, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie również potomkowie Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają zgodnie z prawem nakaz pobierania dziesięciny od ludu, to jest od swoich braci, choć podobnie jak oni pochodzą od Abrahama. Melchisedek jednak, nienależący do nich, przyjął dziesięcinę od samego Abrahama i pobłogosławił temu, który otrzymał obietnicę. Nie podlega zaś żadnej dyskusji, że to, co niższe, przyjmuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. W tym przypadku, z jednej strony, dziesięcinę przyjmują śmiertelni ludzie, a z drugiej ten, o którym poświadczono, że żyje. Można wręcz powiedzieć, że w osobie Abrahama również Lewi, który pobiera dziesięcinę, złożył dziesięcinę. Był on bowiem wciąż w lędźwiach swego ojca, gdy Melchisedek wyszedł na spotkanie Abrahama. Jeśli by więc doskonałość była osiągalna za pośrednictwem kapłaństwa lewickiego, a właśnie w oparciu o nie lud otrzymał prawo, to nie byłoby potrzeby ustanawiania kapłana według porządku Melchisedeka zamiast porządku Arona. Szczególnie, że przy zmianie kapłaństwa z konieczności dochodzi do zmiany prawa. Ten też, o którym mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodzi z plemienia Judy, a o kapłanach z tego plemienia Mojżesz nie wspominał. Jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchisedeka pojawia się inny kapłan, który dostąpił tej godności nie z mocy prawa, określającego również cielesne pochodzenie, ale z mocy niezniszczalnego życia. Złożono bowiem o nim takie zapewnienie.
Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.
Z jednej więc strony dochodzi do unieważnienia wcześniejszego nakazu z powodu jego słabości i bezużyteczności, jako że prawo niczego nie uczyniło doskonałym, a z drugiej do wzbudzenia lepszej nadziei, dzięki której zbliżamy się do Boga. Co więcej, stało się to nie bez złożenia przysięgi. O ile kapłani według porządku Lewiego obejmowali urząd bez towarzyszącej temu przysięgi, o tyle on objął urząd potwierdzony przysięgą tego, który mu oświadczył.
Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki.
Widać więc, o ile lepszego przymierza Jezus jest poręczycielem. Ponadto tych, którzy zostają kapłanami, jest więcej. Śmierć nie pozwala im służyć nieprzerwanie. Ten natomiast, dzięki temu, że jest wieczny, sprawuje kapłaństwo nieprzemijające. Może on zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan. Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników i wyniesiony ponad niebo. Taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze samego siebie. Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabościom, ale słowo przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanowiło arcykapłanem Syna, który stał się doskonałym na wieki.